Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Jest rok 1933. 15 października w Warszawie Polska przegrała z Czechosłowacją 1-2 w meczu eliminacyjnym do piłkarskich mistrzostw świata we Włoszech. 27 października, premiera filmu Szpieg w masce. Następnego listopada Uniwersytet Poznański nadał tytuł doktora honoris causa Józefowi Piłsudskiemu. 15 grudnia katastrofa kolejowa w Poznaniu, zginęło 8 osób. 1 grudnia premiera niemieckiego filmu propagandowego Zwycięstwo wiary w reżyserii Leni Riefenstahl.
Kryminalne historie Poznania.
Przechodzimy do sprawy. Pani Małgorzato, proszę pisać.
Tak, tak, panie Jurku.
W grudniu 1933 roku w Poznaniu zaginęła 17-letnia dziewczyna pracująca w firmie handlowej. W tym samym czasie ustalono, że z firmy, w której pracowała, zniknęła pokaźna suma pieniędzy. Tak?
Tak, tak, już.
I dalej. Poszukiwania długo nie przynosiły rezultatu. W żadnym ze szpitali nikt taki się nie znajdował. Ciała nie odnaleziono, nie było świadków. Ogłoszenia prasowe też nie pomogły. Listy gończe nie przyniosły rezultatu. Nie pomogła nawet nagroda pieniężna. Zakładano, że ta dziewczyna mogła być przez kogoś nakłaniana do kradzieży, a potem zamordowana. Ta sprawa ma wiele wątpliwości.
Kryminalne historie Poznania.
I pierwszą wątpliwością jest taka, dlaczego Marystella Brycka kradnie pieniądze, zmienia tożsamość i wyjeżdża z Poznania, przedtem zmieniwszy swój wygląd. Co takiego musiało się stać? Dlaczego akurat wtedy? Ona zostaje znaleziona po kilku tygodniach niedaleko Warszawy, gdzie wynajęła sobie dwa pokoje w luksusowej willi i całkiem nieźle się bawiła, przy okazji znajdując sobie na miejscu pracę. Kiedy zostaje przywieziona z powrotem do Poznania, wpada w czarną rozpacz, chce popełnić samobójstwo w celi, o czym pisze do matki, ale sędzia podczas rozprawy, rozprawa jest niejawna, bo wychodzą szczegóły intymne, w zasadzie nie daje jej kary, mimo że ona jest prawie pełnoletnia. Ona w momencie, kiedy jest sądzona, ma już prawie 18 lat.
No ale ukradła spore pieniądze.
Właśnie
całe pieniądze firmy, w której pracowała. I co? Właściciel firmy stwierdził, że
nie
należy jej ukarać?
Właśnie to jest podejrzane, że właściciel firmy nie ciśnie sądu, wymiaru sprawiedliwości, żeby to było coś ostrzejszego. On tak po prostu przechodzi na tym do porządku dziennego. Marystella, żeby coś otrzymać, dostaje karę poprawczaka w zawieszeniu na 3 lata. Ale krótko później następuje spowiedź Marystelli Bryckiej na łamach jednego z poznańskich dzienników i wtedy odzywają się nożyce, tak zwane, ponieważ oficer Wojska Polskiego pozywa do sądu ją i gazetę. Okazuje się, że sędzia wyłącza Marystellę z rozprawy i tutaj się zaczyna coś, czego się ten oficer nie spodziewał, dlatego że to była najprawdopodobniej pułapka, bo chodziło o to, żeby wytropić szajkę ludzi, którzy wykorzystywali nieletnie dziewczęta seksualne. A Marystella była jedną z nich.
Czyli można powiedzieć, że ta prowokacja policyjna udała się.
Tak.
Została zaplanowana idealnie. Sąd wziął w tym udział.
Tak.
Ba, kto wie, czy nie, również dziennikarze.
Oczywiście.
Redaktorzy z gazet.
Tym bardziej, że jednego z tych dziennikarzy w ogóle nie można było odnaleźć. Jak to jest możliwe, że nie można dostarczyć pozwu człowiekowi, który pracuje w gazecie? Co jest ciekawe, był jeszcze jeden chwyt, który zastosowano. Mianowicie, kiedy starano się ustalić dokładne miejsce, gdzie się to wszystko działo, sąd wzywa właścicielkę domu i pokazuje jej szkic pokoju tego oficera. Ona mówi, tak, wszystko się zgadza. Ona nie wiedziała, że ten szkic szkic narysowała Brycka. Skąd mogła to wiedzieć? I jest jeszcze jedna ciekawostka. Oficer, który zarzekał się, że nie miał nic wspólnego z tą dziewczyną, powiedział, że oczywiście on ją widział gdzieś kiedyś w kawiarni, ale była niedbale ubrana, w życiu by się z nią nie zadał. Wszystko można o Brydzkiej powiedzieć, ale ona mimo swoich niedostatków finansowych zawsze była dopracowana, miała bardzo modną fryzurę, zgodną z duchem epoki, tak jak się aktorki na przykład czesały. I wreszcie jest taka ciekawostka. A dlaczego to właśnie ją na ulicy ów oficer Wojska Polskiego zahaczył? Czy przypadkiem właściciel firmy mu, czegoś mówiąc nieładnie, nie naraił? Dlaczego? Dlatego, że w tej swojej firmie, gdzie pracowała Brycka, ona dokonała 2 razy kradzieży, a nikt jej nie wyrzucił z pracy w czasach, kiedy za to, że się subiekt nie ukłonił klientowi, można było robotę stracić.
I jest jeszcze jedno pytanie. Dlaczego rodzice dziewczyny przez długi czas nic nie robili? Byli bierni w tej sprawie.
Ojciec nigdy nie chciał uwierzyć, że Wojsko Polskie mogło się dopuścić czegoś takiego, a prawda jest taka, że prokuratura wojskowa w Poznaniu ukręciła łeb całej sprawie, natomiast matka wstydziła się choroby wenerycznej, na którą córka chorowała i leczyła ją po kryjomu. Co jest ciekawe, ten oficer, który wziął udział w sprawie, bardzo ciekawie się wykręcił od tego, że to nie on jest sprawcą, że jest zdrowy, mówił, że kiedyś chorował na syfilis, ale na dowód tego wezwano jego kochankę, żeby zaświadczyła, że on jest zdrowy, czyli nie było badania lekarskiego, znaczy, że dziewczyna zaraziła się od kogoś innego.
Jak zwykle możemy powiedzieć, ta sprawa wtedy nie powinna zostać zamknięta, ale odkryta przez nas dziś jest zamknięta. Już nawet mógłbym powiedzieć tak, na amen nawet.
No tak, bo nikt już nie żyje.
Kryminalne historie Poznania.